Cześć, słuchajcie podcastu Jeszcze Słowo. Ja nazywam się Katarzyna Czajka-Kominiak-Żuk i prowadzę bloga Zwierz Popkulturalny, a to podcast, który towarzyszy temu blogowi. Cześć moi drodzy, dzisiejszy odcinek chodzi mi po głowie już od dosyć dawna i jest to jak zawsze temat taki trochę popkulturowy, ale też trochę taki społeczny i krytyczny. A punktem wyjścia do tej refleksji jest fakt, że wielki hit HBO, czyli Seks w Wielkim Mieście, trafił na Netflixa w Polsce. To nie powinno was zaskakiwać. HBO jakiś czas temu doszło do wniosku, że te swoje starsze, kultowe pozycje będzie przekazywało do dystrybucji innym platformom streamingowym. Jeśli was to dziwi, to nie powinno, dlatego że tak naprawdę trzymanie bardzo dużego katalogu starych produkcji na streamingu niekoniecznie jest najbardziej opłacalne. Opłacalne jest przyciąganie nowych widzów i subskrybentów, a jak przyciągnąć nowych subskrybentów? No chociażby niech sobie obejrzą ten Seks w Wielkim Mieście na Netflixie, ale już kontynuację Seksu w Wielkim Mieście, czyli i tak po prostu można zobaczyć tylko na HBO. Ale nie będę tutaj mówiła właściwie bardzo głęboko o Seksie w Wielkim Mieście. Pisałam o tym wielokrotnie na blogu. Wydaje mi się, że chyba wyczerpały mi się wszystkie moje błyskotliwe albo mniej błyskotliwe uwagi o Seksie w Wielkim Mieście, ale chciałabym trochę porozmawiać o tym, jak rozmawiać o popkulturze, która się starzeje. Dlatego, że jesteśmy dosyć mocno przyzwyczajeni do tego, że o kulturze, tutaj olbrzymi cudzysłów, wysokiej, która jest stara, rozmawiamy na co dzień. W szkole czytamy książki, które mają 100, 200, 150, 300, 400 lat i tak naprawdę jesteśmy bardzo mocno przyzwyczajeni do tego, żeby rozmawiać o rzeczach starszych i tak naprawdę przez większość edukacji, kiedy rozmawiamy o dziełach kultury, no to nie są to dzieła kultury, które są najnowsze. Natomiast w ostatnich latach zwróciłam uwagę, że dosyć popularne stało się wracanie do dzieł kultury, które są wciąż w dużym stopniu żywe, wciąż stanowią element kultury popularnej, ale zostały stworzone 10, 20, 30 lat temu. I takie powroty oczywiście są bardzo, bardzo ciekawe i mogą nam bardzo dużo dać, ale jest też dużo clickbaitowości w tym wszystkim, co się wokół tego dzieje. I jedną z tych rzeczy jest oczywiście to, że ponieważ są to rzeczy bardzo żywe w naszej kulturze, czyli ludzie wciąż oglądają Seks w Wielkim Mieście dla przyjemności, wciąż oglądają Przyjaciół dla przyjemności, oglądają komedie romantyczne z początków lat 2000 czy z lat 90 dla przyjemności, to ta krytyka nie odbywa się wyłącznie w konwencji takiej krytyki kultury, która po prostu bierze jakieś dzieło i rozkłada je na części pierwsze, ale jest też bardzo mocno nacechowana emocjonalnie. A tam, gdzie w mediach i w social mediach pojawiają się emocje, tam bardzo często łatwo o taką krytykę, która ma te emocje rozbudzić, no bo tak naprawdę nikomu nie chodzi o taką pogłębioną analizę pewnych wątków, czy tego, jak dane dzieło jest osadzone w szerszym kontekście kulturowym, tylko po prostu wszystkim zależy na tym, żebyśmy się ze sobą posprzeczali, nakrzyczeli na siebie i byli na siebie wzajemnie źli. Prawda jest taka, że przez to wszystko, przez to, że tak łatwo wykorzystać ten motyw w wzajemnym napędzaniu na siebie użytkowników internetu, bardzo trudno jest nam usiąść i realnie porozmawiać o dziełach popkultury, które są starsze, które się mogły zestarzeć, które mogły się zmienić, ale które miały swoje miejsce w kulturze popularnej i które to miejsce miały z jakiegoś powodu i zobaczyć, co było nie tak, a co było okej i w jaki sposób odnaleźć się w tym dosyć skomplikowanym labiryncie, można powiedzieć, takiej ponownej recepcji danego dzieła kultury. I teraz mamy to w przypadku Seksu w Wielkim Mieście. Mogę się założyć, że powstanie bardzo, bardzo dużo tekstów o tym, jak Seks w Wielkim Mieście przez ostatnie 20 parę lat się zmienił. Wcześniej mieliśmy całą falę takich tekstów o przyjaciołach, ale mieliśmy także mnóstwo, aż nieskończoną ilość takich tekstów o filmie To właśnie miłość. Bardzo często gdzieś tam takie teksty krążą w kontekście plotkary. Takie teksty znajdziemy także o filmach, komediach romantycznych typu Masz wiadomość, czy nie wiem, Pretty Woman. I kwestia polega na tym, że większość z tych tekstów ogólnie rzecz biorąc zauważa coś, co wszyscy wiemy. To znaczy, że rzeczy, które pojawiały się w telewizji, w kinie w latach 80., 90., na początku lat 2000, są pod wieloma względami kompletnie różne od tego, co pojawi się w roku 2024, albo 2023, albo nawet 2020. I nikogo to raczej nie powinno dziwić, tak samo jak na zdrowy rozsądek nikogo nie dziwi, że treści i pewne wątki podejmowane w kinie lat 60. będą drastycznie różniły się od tego, co jest podejmowane w kinie lat 80., a to, co jest w kinie lat 80. jest od nas tak oddalone, jak to, co było w kinie lat 40. od tego, co było w kinie lat 80. I tak samo minęło 40 lat od lat 80. Te 40 lat, w których zmieniło się bardzo, bardzo wiele. W związku z tym, jeśli na przykład analizujemy rzeczy, które pojawiły się w latach 80., to będą one dla nas zupełnie inne niż to, co opowiedzieliśmy by dzisiaj. Od lat 90. minęło lat 30, to też jest bardzo, bardzo dużo. Jak tak naprawdę o tym rozmawiać? Zacznijmy od tego, że jest duży problem, mam wrażenie, w naszej dyskusji o kulturze, o tym, czy lubienie oznacza brak dostrzegania problemów. I to jest coś, z czym wydaje mi się borykają się chyba wszyscy tacy krytycy kultury, ale także fani, którzy mają pewną wrażliwość, która narodziła się w nich w ostatnich dekadach, wrażliwość, która jest wyczulona na nierówności społeczne, na równe traktowanie płci, na podejście do mniejszości seksualnych, ale także na wiele innych wątków, w tym wątki rasowe. Rzeczy, które mogły nam się podobać i patrzyliśmy na nie zupełnie bez żadnego poczucia, że coś jest z nimi nie tak. Dzisiaj mogą w nas budzić zupełnie inne uczucia, ale czasem tak nie jest. Moim przykładem filmu, o którym wiecie na pewno, który zaczął budzić we mnie zupełnie inne uczucia, jest druga część Indiana Jonesa. Ja kochałam drugą część Indiana Jonesa, był to dla mnie film absolutnie bezproblematyczny. Nie mogę go dłużej oglądać, ponieważ seksizm tego filmu mnie poraża. Ale są takie filmy z lat 80. czy z lat 90., które też są seksistowskie, a ogląda mi się całkiem dobrze. I pytanie brzmi to, czy to oznacza, że ja wspieram ten seksizm, który w tym jest, że ja udaję, że tego nie ma, że te rzeczy mi się podobają? No nie, dlatego, że też bardzo niewielka grupa filmów jest tak naprawdę skoncentrowana wyłącznie na tych wątkach, które uznalibyśmy za problematyczne. Zwykle one są po prostu wpisane w konstrukcję świata i jeśli narracja jest wystarczająco ciekawa, albo jeśli mamy na tyle takiego media literacy, czyli takiego odczytania czy zapoznania się z mediami, z historią mediów, no to jesteśmy w stanie sobie to gdzieś osadzić i to nie znaczy, że to nas nie obchodzi, że takie wątki się pojawiały, ale umiemy spojrzeć na daną historię nie tylko przez ten wątek, nie tylko przez jakąś jedną scenę. Jednocześnie ja bardzo jestem głęboko przeciwna takiemu prostemu przekonaniu, że jeśli oglądamy coś, w czym jest problematyczny wątek, to my jesteśmy zwolennikami tego wątku, tak? Znaczy, no nie ukrywajmy, to jest zupełnie dwie różne rzeczy, to nie jest tak, że wszystko, co pojawia się w kulturze, którą odbieramy, jest czymś, z czym się zgadzamy. Bardzo często zdarza nam się czytać czy spotykać w kulturze wątki, z którymi się nie zgadzamy, a i tak na przykład z jakiegoś powodu coś lubimy, czy daje nam radość. To nie jest tak, że kiedykolwiek będziemy lubili wyłącznie te rzeczy, które powinniśmy lubić. Co nie znaczy, że musimy się zamykać na krytykę. Wydaje mi się, że można te dwie rzeczy rozdzielić w głowie. Jedną konsumujemy trochę emocjonalnie, jakieś nasze przywiązanie do bohaterów, do konkretnych scen, do konkretnych wątków, a drugie bardziej analitycznie, zdając sobie sprawę, jak dane rzeczy funkcjonują w kulturze, dlaczego to wyglądało tak, a nie inaczej. Więc to jest pierwszy wątek. To znaczy tego, że tak naprawdę nasze emocje mogą nie zgadzać się z tą krytyką, czy mogą istnieć obok nich. I kwestia polega na tym, że czasem nasze emocje zgodzą się z krytyką. W moim przypadku tak było właśnie, nie wiem, z Powrotem do przyszłości. Powrót do przyszłości mi absolutnie odrzucił. Jakby ten sposób opowiadania rzeczy w konwencji lat 80. dzisiaj jest już dla mnie absolutnie niezabawny. Natomiast są takie filmy, które nadal gdzieś tam się w to wpisują. Nie, Miły Szmajk i Krokodyl. Jak to lubiłam, tak to lubię, nawet jeśli dzisiaj prawdopodobnie ten film wyglądałby zupełnie inaczej. I takich rzeczy będzie bardzo dużo i wydaje mi się, że nie należy się chłostać, że się takie rzeczy lubi, czy że coś nam się spodoba. Wydaje mi się, że udało nam się to gdzieś odnaleźć w przypadku literatury, kiedy czytamy starszą literaturę i zakładamy no pewne specjalne okulary na to, co czytamy, czy też uczymy się raczej patrzeć na to jako na relikt jakichś czasów, który może być sam w sobie ciekawy. Natomiast druga rzecz to, jak do takiej krytyki podchodzić. To znaczy, jak opowiedzieć sobie o seksie w Wielkim Mieście, czy o Przyjaciołach, czy o jakimkolwiek innym serialu, który oglądaliśmy w bardzo konkretnym momencie historycznym, w taki sposób, żeby oddać mu pewną sprawiedliwość, żeby nie zamienić się w kogoś, kto napisze, że to jest straszny ten seks w Wielkim Mieście, bo bohaterka ciągle rozmawia o facetach i kobiety koncentrują się na facetach i na relacjach i na miłości i na dzieciach, a tymczasem przecież świat kobiet nie sprowadza się wyłącznie do chodzenia na szpilkach i szukania facetów. Dlatego, że tak naprawdę o tym nie jest Seks w Wielkim Mieście. Seks w Wielkim Mieście, zwłaszcza w pierwszych sezonach, był serialem pod wieloma względami przełomowym, chociażby dlatego, że te kobiety nie miały 20 paru lat, tylko 30 parę lat. Podobnie zresztą, jeśli oglądacie Przyjaciół i zobaczycie pierwszy odcinek, w którym Rachel jakby ucieka z własnego ślubu i wchodzi do tego baru, gdzie są jej znajomi, w tym Ross, którym będzie miał już za sobą rozwód, to zdamy sobie sprawę, że tak naprawdę punktem odniesienia do obyczajowości Przyjaciół nie jest nasza obyczajowość, a nawet nie jest obyczajowość lat 90., tylko obyczajowość lat 80., gdzie bardzo wiele młodych kobiet po zakończeniu studiów, czy tam po skończeniu koledżu, jakby naturalnie zakładały, że wezmą ślub i że to się skończy. Jakby przechodzą przez jakieś rodzinne relacje, potem są te relacje na studiach, a potem już jest rodzina. I tak naprawdę nasi bohaterowie stanowią odbicie od tego, co się tam działo, to znaczy od takiej wizji życia, tak? Tutaj jest ta wizja przedłużenia tego czasu, tak? Że jednak nie, że jest jeszcze kilka lat, w których nasi bohaterowie mogą sobie jakoś inaczej życie ułożyć. I kiedy na przykład potem Rachel kończy 30 lat i zaczyna liczyć, kiedy ma założyć rodzinę i musi tam zagrać ze swoim młodszym chłopakiem, no bo ona jest gotowa na dzieci, a on jeszcze nie, to Rachel nie myśli sposobem myślenia lat 2000, tylko Rachel myśli jako dziewczyna, która wychowała się w latach 80. i w tych latach 80. miała ustalone swoje cele życiowe. To jest bardzo moim zdaniem kluczowy element, dlatego że tak naprawdę bardzo wiele z tych seriali, które były przełomowe z jakiegoś powodu. Coś proponowały widzom, czego nie proponowano im wcześniej, w takiej konwencji, w jakiej im wcześniej nie proponowano. I kiedy na przykład spojrzymy na Seks w Wielkim Mieście i zaczynamy mówić, że Carrie jest toksyczna albo że Charlotte jest zbyt skoncentrowana na ślubie, to wciąż jednak, kiedy porównamy to z innymi produkcjami, które wtedy powstawały, zauważymy, że chociażby swoboda, z jaką się mówi o seksie, że chociażby mamy postać Samanty, która absolutnie nie jest zainteresowana jakimkolwiek długofalowym związkiem. Kiedy nawet spojrzymy na ten pierwszy sezon, który jest troszeczkę inny od reszty sezonów, bo ten pierwszy sezon ma taki jakby bardziej wymiar socjologiczny, tam są takie wypowiedzi Nowojorczyków, to zorientujemy się, że to jest serial, który bardzo stara się ująć pewną przemianę w patrzeniu nie tylko na seksualność, ale też co właściwie kobieta może zrobić ze swoim życiem. I jasne, że to będzie serial, który będzie nam proponował tą zmianę na przełomie wieków, natomiast nie będzie nam proponował tej zmiany w konwencji, w której będziemy w latach 2000 na to patrzeć. Przekleństwem seriali jest czasem to, że one się z czasem zmieniają. No tutaj w przypadku Seksu w Wielkim Mieście jest to chyba największa możliwa zmiana, to znaczy, jak może wiecie, a może nie wiecie, Seks w Wielkim Mieście nie był tak koszmarnym potworkiem, jakim stał się w ostatnich sezonach, a zwłaszcza w filmach. Nie był wyłącznie próbą przekonania nas, że ma nas przejmować życie nowojorskiej elity finansowej, która to elita finansowa po prostu mieszka w wielkich apartamentach i chodzi na pokazy mody i jeździ po całym świecie. Carrie z pierwszych sezonów nie ma pieniędzy, tak? I chociażby jest taki jeden odcinek, gdzie ona się zastanawia, czy nie opłacałoby się umawiać z zamożnymi facetami, żeby podnieść swój poziom życia. No, to jest dużo bardziej zgrywające się z tym, co się na przykład dzieje w świecie OnlyFans, niż chcielibyśmy sobie przyznać dzisiaj. Jednocześnie mam wrażenie, że często takie potępienie właśnie tych wątków romantycznych, tych wątków związanych z relacjami damsko-męskimi, biorą się gdzieś tam po drodze z tego, że mieliśmy jakieś 10 lat temu bardzo mocny nacisk na to, żeby nie opowiadać o kobietach przez pryzmat romantyczności, żeby nie opowiadać ciągle tych historii o miłości, o tym, jak sobie znaleźć faceta, jak być tym facetem w związku. Ale z drugiej strony te historie, które bardzo często jednak premiowały bohaterki, które czegoś od tych związków chciały, były już punktem odbicia się od bohaterek, które niczego nie chciało od tych związków. Bo kino nie dyskutuje z przyszłością, tylko z przeszłością. Bardzo łatwo nam zauważyć, że mamy tutaj zawsze zmiany i odbicie, krytykę. Tak samo jak przeczytałam jakiś taki tekst o tym, że straszna jest Pretty Woman, bo tak naprawdę tutaj dziewczyna zostaje, prawda, no ta nowa wersja historii o kopciuszku. Natomiast dla mnie fakt, że mamy w latach 90. historię o seks workerce. Przypominam wam, lata 90. to jest jednak czas epidemii AIDS, to jest jednak czas takiego bardzo konserwatywnego zwrotu. I to jest historia seks workerce, która jest pokazana jako dobra dziewczyna, która jakoś tam gdzieś się zaplątała w ten świat. I kiedy próbuje zostać potraktowana jako pracownica seksualna przez faceta, który ewidentnie chce ją zgwałcić, to jest to pokazane jako rzecz absolutnie niedopuszczalna. No, dla mnie to jest olbrzymia przemiana w tym, jak pracownice seksualne są pokazywane w kinie. I to, że my dzisiaj pokazujemy je zupełnie inaczej i myślimy w ogóle, że używamy określenia praca seksualna, to jest absolutna zmiana myślenia, która zaszła jeszcze za mojego życia. Jakby to, że ja dzisiaj nie korzystam ze słowa prostytutka, świadczy o tym, że te przemiany zaszły za mojego życia. Ja jeszcze doskonale pamiętam, kiedy to było jak najbardziej oczywiste, że z tego słowa się korzysta w tekstach i w ogóle w sposobie myślenia. Kiedy podchodzimy do takiej analizy, to zawsze musimy to brać dwutorowo i jedne rzeczy nie negują drugich, tak? Na przykład ja uważam, że przyjaciele mają bardzo duży problem z koncepcją męskości, tak? W przyjaciołach faceci strasznie boją się być kobietami i kiedy pojawia się w nich jakaś miękkość, kiedy pojawia się w nich jakieś podejrzenie takiego, że te relacje między nimi stają się trochę zbyt bliskie i to jest taki odcinek, w którym na przykład Joey i Ross odkrywają, że świetnie im się razem śpi i są tym przerażeni. Czy odcinek, w którym Ross jest zły na mężczyznę, który opiekuje się dziećmi, tak? Na takiego pana niańkę. I to są takie rzeczy, które są bardzo mocno wpisane w to postrzeganie męskości, która się bardzo boi delikatności, bardzo się boi tego, że zostanie chociażby posądzona o homoseksualizm. Może są postacie homoseksualne w przyjaciołach. Przyjaciele także mają problem z transfobią, no wiemy cały wątek ojca, właściwie matki Chandlera. I tutaj te wątki są tam obecne. I możemy o tym mówić, mówiąc jednocześnie, że w sposób, w jaki przyjaciele pokazują zupełnie nowy etap życia, którego wcześniej praktycznie nie było, czyli te lata 20, które są przeznaczone nie na założenie rodziny, ale na szukanie siebie. To, jak przyjaciele normalizują pewne wątki, na przykład surrogację. Ja To jest pierwsze miejsce, w którym ja dowiedziałam się, że w ogóle surrogacja istnieje, są przyjaciele. Jak też właśnie Ross jest być może zazdrosny o żonę swojej żony byłej, ale te bohaterki są w tym filmie. Jest pokazane, że można dzieci wychowywać w takim układzie. Jest bardzo dużo różnych wątków związanych z przeżyciami bohaterów, z ich emocjami, które są jak najbardziej nadal aktualne i nadal się rozgrywają w przestrzeni, którą rozumiemy. Jest bardzo dużo wątków związanych z pracą i beznadziejnością pracy i z tym, jak nasi bohaterowie nie wiedzą, co chcą zrobić w życiu, które do dzisiaj rezonują z widzami. Dla mnie ciekawym przykładem jest na przykład Plotkara, bo Plotkara jest takim serialem, który potencjalnie bardzo szybko się zestarzył, dlatego że opowiada o młodych ludziach. I to się bardzo często dzieje. To samo jest z Kochanymi Kłopotami. Kochane Kłopoty były fantastycznym serialem, kiedy się oglądało, ale lata minęły i staliśmy się bliżsi wiekowi matki niż córki i nagle zobaczyliśmy, ile tam jest różnych dziwnych i powiedziałabym problematycznych wątków. Ale chciałabym wrócić do Plotkary, dlatego że dla mnie Plotkary jest fenomenalnym przykładem na to, jak bardzo trudno rozmawiać o serialu w oderwaniu od tego, kiedy powstał. Ponieważ Plotkara zgrała się z kryzysem lat 2000. I to zresztą widać w samym serialu, tak? Znaczy ten kryzys się pojawił tuż po premierze produkcji, a jest to historia o uber zamożnych młodych ludziach. I kiedy patrzymy na Plotkarę, przynajmniej dla mnie, to jest to dla mnie bardzo ciekawy moment, kiedy ta zamożność budzi olbrzymie emocje, kiedy zaczynamy bardzo głośno mówić o 1%. Jakby ja przypomnę wam, że to pojęcie 1% jest stosunkowo nowe w dyskursie, tak? Przed Occupy Wall Street mam wrażenie, że nie mówiono za dużo o 1%. Kiedy patrzymy na te dzieciaki, którym właściwie one istnieją poza prawem i to ich romantyczne i młodzieżowe dramy zgrywają się z tym, że w tym momencie państwo właściwie odpuszcza bankom, że okazuje się, że te wielkie fortuny budowane są bardzo często po prostu na oszustwach czy na piramidach finansowych. Pod tym względem Plotka jest fascynującym serialem. To jest także serialem, w którym młodzi ludzie robią rzeczy, które absolutnie nie powinni robić. Jest serialem, w którym jeden z bohaterów, który potem jest przedstawiany zasadniczo rzecz biorąc jako bad boy, próbuje zgwałcić dziewczynę. Tak. Czy ludzie, którzy to oglądają w latach 2000 to widzieli? Nie podejrzewam. Autentycznie nie podejrzewam, żeby większość osób to widziała. Co też jest ciekawe, bo kiedy patrzymy na recepcję seriali starszych i to jak ludzie o nich wtedy mówili, to widzimy, ile się zmieniło. To jest trochę tak, że bardzo łatwo poczuć się mądrzejszym od przeszłości. Naprawdę, uber łatwo. Uber łatwo patrzeć na to, jak ludzie mówili, myśleli w przeszłości i powiedzieć, jesteśmy mądrzejsi. Jesteśmy bardziej postępowi. Wiemy więcej. Ale to jest olbrzymi błąd. Dlatego, że nawet jeśli patrzymy na ostatnie kilkanaście lat, przemiany w języku, w myśleniu o pewnych rzeczach wiążą się z bardzo wieloma dynamicznymi przemianami, które dzieją się poza człowiekiem, tak? Wydaje mi się, że na przykład doskonałym przykładem jest social media i głos mniejszości. Ja do powstania social mediów, do ich rozwinięcia się, wiedziałam na przykład, że istnieją osoby trans i znam jedną osobę trans. Od momentu, kiedy są social media, kiedy możemy te znajomości nawiązywać dużo dalej, kiedy możemy patrzeć, co ktoś mówi i pisze, znam tych osób więcej. Czy to wpłynęło na sposób mojego myślenia, czy wypowiadania się w jakich kwestiach? Najprawdopodobniej tak. Zresztą, jeśli mówimy właśnie o języku wypowiadania się w jakichś kwestiach, to jesteśmy wystawieni na dużo więcej idei, na dużo więcej przykładów, na dużo więcej badań, na dużo więcej wszystkiego, co pozwala nam ten nasz światopogląd zmieniać. Co więcej, kiedy ludzie wokół nas zmieniają język, to my sami też go zmieniamy. I czy my jesteśmy mądrzejsi sami z siebie? Nie, jesteśmy mądrzejsi czy inni, dlatego że świat wokół nas jest inny. I dynamika tych zmian jest coraz szybsza. Znaczy, mam takie poczucie, że jesteśmy dzisiaj dalej od lat 2000, niż osoby jeszcze 10 lat temu były od końcówki lat 90. Mimo, że minęło tyle samo czasu. Po prostu te przemiany bardzo są dynamiczne, bardzo szybko się wszystko zmieni. Kiedy podchodzimy krytycznie do tekstów kultury, to bardzo też warto pamiętać, że poza oczywiście całymi tymi elementami ideologicznymi, całymi tymi przemianami obyczajowymi, ważne jest jeszcze to, jak one realizują swoje założenia narracyjne, tak? Bo może być tak, i to się bardzo często zdarza, że dany serial, czy dana produkcja, czy dana książka pod wieloma względami się zestarzała w warstwie obyczajowej, czy w warstwie historycznej, co nie zmienia faktu, że wciąż jest bardzo dobrym dziełem kultury. Dlaczego? Dlatego, że ma doskonale zarysowane postaci. Dlatego, że ma fantastycznie napisaną akcję. Dlatego, że ma sceny, które z nami rezonują. Dla mnie wybitnym tego przykładem jest Przeminęło z wiatrem. Które to Przeminęło z wiatrem jest z jednej strony powieścią, która oddaje rasistowski sposób myślenia, która w jakiś sposób stała się, czy to chcący, czy niechcący, fundacją dla pewnego sposobu myślenia o południu Stanów Zjednoczonych, o rasizmie na południu, ale z drugiej strony postać Scarlett jest napisana tak fenomenalnie, że bardzo jest niewiele innych postaci kobiecych, które opowiadałyby tak dobrze o tym, co to znaczy przeżyć wojnę. I to nie wojnę jedną, tylko jakąkolwiek. Jakby udało się autorce Margaret Mitchell ująć przeżycie wojny z punktu widzenia kobiety i udało jej się także zapisać, jak wygląda PTSD, zanim jeszcze pojęcie PTSD w ogóle powstało. Moim zdaniem to jest powód, dla którego ludzie wracają do Przemienią z wiatrem, bo to jest po prostu fenomenalnie napisana powieść. I tak samo bywa z serialami, i tak samo bywa z filmami, że nie da się ukryć, że niezależnie od tego, jak podejdziemy krytycznie do pewnych wątków społecznych, to wciąż to, jak coś jest zrobione, będzie rezonowało z widzami i będzie rezonowało z kolejnymi pokoleniami, nawet jeśli one będą widziały pewne elementy, które są problematyczne. Na sam koniec chciałabym powiedzieć, że bardzo denerwuje mnie, kiedy w całej tej fali krytyki, w całej tym takim potrzebie no takiej rewizji pewnych dzieł kultury, gdzieś zupełnie odkładamy na bok fakt, że one rozgrywają się bardzo często w ramach gatunków. I dla mnie chyba najbardziej oczywistym przykładem jest krytyka, bardzo obecnie popularna, komedii romantycznych. Dlatego, że komedia romantyczna ma za zadanie realizować schemat komedii romantycznej. Osoba, która idzie obejrzeć komedię romantyczną, nie idzie tak naprawdę na zapis rzeczywistości relacji damsko-męskich. Dlatego, że to dostaniemy w melodramacie, to dostaniemy w filmie obyczajowym, to dostaniemy w dramacie. Idąc na komedię romantyczną, idziemy na konkretną opowieść. Ona i on spotykają się, dochodzi między nimi do różnych perturbacji, dochodzi do pewnego zbliżenia, czy to wyznania miłości, dochodzi do kolejnych perturbacji i dochodzi do szczęśliwego zakończenia. I kiedy patrzymy na bardzo wiele takiej krytyki, no to ona się trochę zasadza na tym, że komedie romantyczne spełniają to założenie. I możemy wciąż krytykować w komediach romantycznych pewne założenia na temat męskości, kobiecości. Możemy zwracać uwagę, jak pewne założenia odnośnie kobiecości się powtarzają, czy jak pewne tropy zostają nadmiernie wykorzystane, ale sam schemat jest pewną umową między widzami a producentami. Widz wybiera komedię romantyczną, żeby dostać tą historię. Gdyby dostał historię, w której wszystko się źle kończy, albo w której nie byłoby idiotycznej linii perturbacji, to prawdopodobnie poczułby się w pewien sposób oszukany. Biorąc pod uwagę, że ten schemat jest obecny w kulturze co najmniej od Wiele hałasu o nic, bo przecież Wiele hałasu o nic jest klasyczną komedią romantyczną, od Enemies to Lovers, powiedziałabym, że w jakiś sposób, niezależnie od tego, w jakim wieku o tym opowiadamy tą historię, ta umowa pozostaje w mocy. I oczywiście możemy znaleźć pewne krytyczne wątki, ale wciąż musimy pamiętać o tym, że gatunek ma swoje pewne wymogi. I to jest jedna z tych rzeczy, o której myślę też często w przypadku to właśnie miłość, która jest bardzo często krytykowane, ale to właśnie miłość jest tak naprawdę skompresowaniem kilku komedii romantycznych w jedną i poziom skompresowania opowieści romantycznych w tym filmie jest na takim poziomie, że wydaje mi się, że widz, i mogę się mylić, ale jest to dla mnie dosyć chyba zrozumiałe, że widz nie zakłada, że ogląda cokolwiek realistycznego. Ogląda przypowieści na święta, które to przypowieści na święta są skrócone. W związku z tym, jeśli mamy na przykład wątek pisarza, który zakochuje się w dziewczynie, z którą nie ma wspólnego języka, a potem idzie się jej oświadczyć, no to wydaje mi się, że możemy z góry założyć, że to nie jest prawdziwa historia o miłości, tak? Tylko, że to jest pewna reprezentacja idei miłości, która przekracza granice związane z językiem. Kiedy mamy cały ten wątek tego faceta, który kręci dziewczynę, w której jest zakochany, ale tak naprawdę nigdy nie wyznaje mu tej miłości, to tak naprawdę ta przypowieść nie jest o tym, że taki związek jest fajny i zdrowy, tylko mamy o tym, że miłość jako idea, miłość romantyczna, nie zawsze daje szczęście. Czasem jest punktem wyjścia do cierpienia, kiedy nie możemy jej zrealizować. Oczywiście w filmach, serialach bardzo często seriale są o tym, o czym są i filmy są o tym, o czym są, ale nie zawsze. Bardzo często też musimy patrzeć na te rzeczy jednak mimo wszystko przez jakiś pryzmat krytyki kultury, która wychodzi poza to, o czym to jest. To nie znaczy, że mamy porzucić krytykę społeczną, krytykę pewnych relacji damsko-męskich, krytykę obyczajowości. To nie znaczy, że nie mamy sobie na przykład napisać długiego eseju o tym, jak w serialach rozgrywających się w Nowym Jorku właściwie od lat 80. do późnych lat 2000 mamy do czynienia głównie z narracjami, w których są prawie wyłącznie białe postacie i zastanowić się, dlaczego tak jest i gdzie się podały czarne postacie i czy to nie jest tak, że ich w ogóle nie ma, czy na przykład nie produkowano osobnych produkcji takiej równoległej telewizji kierowanej do czarnych odbiorców amerykańskich. To jest fascynujące. To jest absolutnie temat do rozmowy. I absolutnie nie powinniśmy tego porzucać. I na przykład ta rozmowa w kontekście przyjaciół jest bardzo ciekawa, tak? I w kontekście tego, że kiedy pojawiło się Jak poznałem waszą matkę, to było taką powrotem do przyjaciół, to też byli sami biali bohaterowie. I teraz pytanie, czy to było odbicie pewnej wizji świata, czy rzeczywistości? I tego, jak postrzegaliśmy pewne postacie. Ja pamiętam, jak Barney Stinson z Jak poznałem waszą matkę był super postacią. I dopiero po latach ludzie zaczęli patrzeć na Barneya Stinsona jako na postać fatalną. Ale co się wydarzyło w takim razie? I dlaczego ta postać wtedy była taka ważna? Więc wydaje mi się, że tak podsumowując, kiedy podchodzimy do tych analiz, to ważne są 4 punkty. Pierwszy, bardzo trzeba wziąć pod uwagę, kiedy to powstało. I nie jako wyjaśnienie, że na zasadzie to było dawno, wszystko jest okej, tylko na zasadzie kontekstu. Żeby nam nie przyszło obok nosa, gdzie były te elementy przełomowe. Co dany serial zrobił, czego inny by nie zrobił. 2, moim zdaniem nie powinniśmy się skupiać wyłącznie na tych najprostszych liniach interpretacyjnych, prawda? Bo łatwo jest skarcić przyjaciół za chociażby to, jak pokazuje męskość. Dobrze? To jest proste. Natomiast ciekawe jest na przykład zastanowienie się, jak pokazują sytuację ekonomiczną 20-latków, co też jest moim zdaniem bardzo ważne i na przykład przemiany w Seksie w Wielkim Mieście dotyczące tego, jak się pokazuje sytuację finansową bohaterki są moim zdaniem 50 razy bardziej fascynujące od kolejnego tekstu o tym, że Carrie jest toksyczna. I tutaj dochodzimy do części trzeciej. Pamiętaj, że to jest dzieło fikcji. A jako dzieło fikcji w jakiś sposób musi kreować pewne elementy dramatyczne, ale także musi kierować ciekawe postaci. I tak naprawdę to jest też bardzo ważne. Dlaczego dane tropy, dane wątki, dane postaci, dani bohaterowie w pewnym momencie działali, dzisiaj może nie działają, ale czy na pewno nie działają i czy na pewno powinniśmy ich czytać jak realnych ludzi, czy raczej jako pewien trop i dlaczego dany trop był w danym momencie popularny? No i czwarta rzecz. To, czy my daną rzecz lubimy, czy nie ma nic wspólnego z tym, jak na to patrzymy, ponieważ ja nie jestem w stanie już dzisiaj oglądać przyjaciół tak, jak oglądałam ich kiedyś. Już widzę, że moja percepcja tego serialu się zmieniła, ale na przykład serialem, który daje mi mnóstwo komfortu, jest serial Will and Grace. Will and Grace powstał plus minus wtedy, kiedy są przyjaciele. Główny bohater grany przez aktora, który jest hetero, jest homoseksualistą. Mieszka z Grace, która jest taką samotną kobietą, która była z nim w związku na studiach i oni jakby odkryli, że są niekompatybilni, ale nadal się przyjaźnią. Mamy drugoplanowe postaci, które są jakby przerysowanymi krańcowo odzwierciedlami tych bohaterów. I ja ten serial lubię, mimo że ten serial absolutnie mógłby dzisiaj powstać i jest pod wieloma względami koszmarny, jeśli chodzi o na przykład dyskusję o tym, co to znaczy być homoseksualistą, o białych homoseksualistach na tle innych mniejszości i na tle tego, jak traktują lesbijki, jak traktują osoby bi. W ogóle cała historia tego, jak się traktuje z osoby bi w popkulturze jest fascynująca. I ja ten serial nadal bardzo lubię i on mi daje komfort. Dlaczego? Dlatego, że lubię to, jak jest zagrany, lubię to, że w żadnym odcinku nie chodzi o nic wielkiego, lubię to, że praktycznie nie ma tam dramatu i on mnie relaksuje. I czy ja będę się z tego powodu samobiczować? No, oczywiście, że nie. Dlatego, że uważam, że to absolutnie nie ma sensu i uważam, że to, że ten serial sprawia mi przyjemność, nie znaczy, że jestem złą osobą i nie znaczy, że zgadzam się ze wszystkim, co w nim jest i nie znaczy, że uważam, że po prostu nic nie ma w nim problematycznego, tylko po prostu uważam, że to nie jest tak, że zawsze komfort dają nam rzeczy, które są idealne, zwłaszcza jeśli wychowaliśmy się w jakimś okresie i te rzeczy towarzyszyły nam w jakimś momencie życia. Co też jest moim zdaniem bardzo ważne, dlatego że często wracając do tych seriali, tak naprawdę wracamy do jakichś momentów naszego życia, do jakiegoś uczucia komfortu. Czy byłoby idealnie, gdybyśmy mieli po prostu taki kręgosłup, a właściwie nie kręgosłup moralny, tylko taki jakiś emocjonalną odpowiedź wyłącznie na rzeczy dobre i prawe? Być może. Czy tak jest? Nie. Czy uważam, że to jest coś, co jest świadczy źle o człowieku? Niekoniecznie. Wydaje mi się, że ja jestem bardzo daleko od takiej stanowczości, zwłaszcza, że przypominam właśnie wam o tym elemencie narracyjności, tak? Mi się podoba, jak ten serial jest zagrany. Zagranie serialu, a inne elementy nie są koniecznie z tym związane i to też warto pamiętać. Najważniejsze wydaje mi się, że ta dyskusja jest fascynująca. Powrót do dawnych dzieł kultury jest fascynujący, ale trzeba zawsze wyzbyć się tego przekonania, że jesteśmy od nich z założenia mądrzejsi. Trzeba się na te dzieła kultury otworzyć, trzeba podjąć z nimi dialog, trzeba zauważyć to, gdzie przekraczały pewne granice, gdzie były ponad swoje czasy, dlaczego przyciągnęły wtedy ludzi, co było w nich fascynujące. Ja zajmując się kulturą popularną do 20-lecia międzywojennego, bardzo często widzę, że w dziełach, które prawdopodobnie pod wieloma względami dzisiaj mogłyby się wydawać przestarzałe, znajdowało się bardzo wiele współczesnych, nowoczesnych idei, sposobów prowadzenia dialogu, sposobów myślenia o świecie. Gdybym wyszło z założenia, że jestem od tych filmów z góry mądrzejsza, prawdopodobnie nigdy bym tego nie zauważyła. I ostatnia rzecz, ta dyskusja jest dla nas konieczna, także dlatego, że dzięki niej uczymy się, jak tak naprawdę kultura jest sprzęgnięta z bardzo wieloma czynnikami, które niekoniecznie są na pierwszy rzut oka widoczne, czyli właśnie z momentem, w którym coś powstaje. Z jakimi innymi serialami w danym momencie konkurował Seks w Wielkim Mieście, tak? Kim myśmy wtedy byli? Ja pierwszy raz Seks w Wielkim Mieście obejrzałam na studiach, kiedy mieszkałam sama. Powiem wam szczerze, dla 20-paroletniej dziewczyny mieszkającej samej w dużym mieście i nie mającej chłopaka, ten serial miał też bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o ten takie spojrzenie na własne życie i czego można od niego chcieć. Mimo że oczywiście ja absolutnie wiedziałam, że chcę robić karierę, wiedziałam, że praca będzie dla mnie ważna i w ogóle nigdy nie myślałam o tym, że założenie rodziny jest główne, to jednocześnie moja mama założyła tą rodzinę dosyć wcześnie i było nastroje, w związku z tym też te wzorce miałam inne. I też bardzo często tych wzorców szuka się w kulturze popularnej. I też myślę, że dzisiejsza dziewczyna wychowana w zupełnie innym świecie w ogóle pewnych rzeczy tam nie zauważy. Więc jest to dla mnie po prostu bardzo ważne, żeby ta dyskusja trwała, ale ona musi być inteligentna. Bo w chwili, w której zamieniamy się w takie bajtowanie siebie wzajemnie i mówienie, o, moje jest mądrzejsze, bo ja jestem urodzony później, czy chcę być tak fajny, jak ludzie urodzeni później, więc napiszę ten tekst, kompletnie pewne rzeczy nam umykają. Na sam koniec chciałabym powiedzieć, że mam wrażenie, że kiedy odejmiemy ten element takiego właśnie sporu, to prawdopodobnie jestem absolutnie przekonana, że bardzo dużo osób z pokolenia zupełnie młodszego, oglądając czy to Przyjaciół, czy Seks w Wielkim Mieście, czy Plotkary, czy inne seriale, no, które były w tym takiej chmurze produkcji, z których ja wychodziłam jako osoba, która zaczynała oglądać seriale stosunkowo późno, nadal siebie odnajdą. Dlatego, że kluczem do dobrej historii jest to, że ona zawiera elementy ponadczasowe. I te seriale zawierają elementy ponadczasowe. I to też jest dla mnie fascynujące, tak? Że jestem absolutnie pewna, że gdzieś tam są dziewczyny, dla których zobaczenie, powiedzmy, Samanty na ekranie, czy Charlotte, czy Mirandy, która robiła tą karierę prawniczki i gdzieś tam jakby cały czas musiała o to walczyć, też będzie znaczące. I to chyba w sumie jest tyle. Wydaje mi się, że przede wszystkim bardzo nie umiemy rozmawiać o kulturze, nie umiemy... I to nie dlatego, że jesteśmy głupi, tylko dlatego, że się do nas do tego zniechęca. Zniechęca się nas do tego, żebyśmy podeszli do tego wielowymiarowo, żebyśmy mogli powiedzieć dwie rzeczy jednocześnie o jednym tekście, bo to też jest tak, że o jednym tekście kultury można powiedzieć jednocześnie bardzo dużo dobrych i złych rzeczy, o większości tekstów kultury, żebyśmy się zapisali do jakiegoś obozu tych, którzy już są ponad to i tych, którzy jeszcze nie dostrzegli prawdy, tylko właśnie zniechęca się nas do tego, bo to nie jest sposób prowadzenia dyskusji współcześnie, tak? To nas nie przypisuje do żadnego plemienia, to nie mówi nam, że pokolenie Z jest tak różne od milenialsów, że nic ich nie połączy, bo choć wiele nas różni, to jednak mimo wszystko wszyscy mieliśmy albo mamy 20 parę lat i zero pojęcia, co dalej zrobimy ze swoim życiem. Wszyscy odbijamy się od jakichś wzorców kulturowych, które kontestujemy i nawet jeśli kontestujemy różne wzorce kulturowe, to wciąż to robimy, tak? Wszyscy przeszliśmy mniej więcej przez tę samą próbę wrzeźbienia sobie swojego życia z pewnych norm i to oznacza, że mamy podobne przeżycia. I też nie uczą nas tego w szkole, dlatego że w szkole mówią nam, co mamy myśleć o danym dziele kultury, że ono jest dobre albo że jest złe i bardzo trudno nam znaleźć taką przestrzeń, gdzie możemy zorientować się, że rzeczy są dobre i złe jednocześnie. I że wcale nie mamy obowiązku widzieć zawsze dokładnie tego samego. Więc to jest taka moja myśl, która mi przyszła do głowy. Wydaje mi się, że dla osób, które zajmują się kulturą w taki sposób zawodowy, to podejście może być łatwiejsze, ale też nie jestem do końca pewna, bo też troszeczkę mam poczucie, że boimy się powiedzieć czasem, bo może to jest tylko moje przeczucie, że wypisujemy się z tej walki jakby o to, kto ma rację i że praktycznie każde dzieło kultury zasługuje na zobaczenie go z kilku perspektyw i że bardzo wiele rzeczy o dziele kultury może być prawdziwych jednocześnie, co jest chyba najważniejszym zdaniem, jakie chciałabym, żebyśmy z tego wynieśli. O większości dzieł kultury, z którymi się spotkamy, można powiedzieć bardzo wiele rzeczy, które są prawdziwe jednocześnie. Mogą być to rzeczy absolutnie najgorsze i absolutnie najlepsze i one mogą być jednocześnie prawdziwe. I jest to tak naprawdę chyba w ogóle całkowita podstawa takiego myślenia o świecie, którą posiada wielu naukowców, ale też posiada wielu badaczy społecznych i podejrzewam, że też wiele osób. Czyli bardzo często dwie rzeczy pozornie sprzeczne są jednocześnie prawdziwe, bo świat jest jednak troszkę bardziej skomplikowany. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla was fajny. Jeśli wam się podobał, to podajcie go dalej. Im nas więcej, tam weselej. Wiem, że te odcinki ostatnio są troszeczkę mniej regularne, a to wynika też z tego, że nie chcę nagrywać, kiedy nie mam pomysłu na nagranie, ale też dlatego, że jak wiecie, mam tych podcastów w tym momencie 4. Wszystkie akurat są obecnie żywe. Do tego wszystkiego bardzo was zapraszam. Mam taki nowy projekt z platformą anywhere.pl, gdzie raz na dwa tygodnie spotykam się na taką godzinną rozmowę o kulturze, gdzie dodatkowo jeszcze omawiamy jeszcze inne dzieła kultury, więc żeby wypełnić i bloga, i te cztery podcasty, i ten program w Unaware, no to sami rozumiecie, muszę mieć dużo przemyśleń, dużo tekstów, dużo. No i czasem być może jeszcze słowo trochę na tym traci, ale mam nowe logo i teraz ten i poprzedni odcinek będą już miały to nowe logo, bo jesteśmy trochę w nowym sezonie, chciałam jakieś odświeżenie. No dobra, to wszystko w tym odcinku. Chcę wam też powiedzieć, że mam taki fajny odcinek zaplanowany do nagrania przed końcem miesiąca. Chyba możecie podejrzewać, kto w nim będzie. No, ale to jeszcze będę o tym mówić. A na razie do usłyszenia w następnym odcinku. Pa, pa!